Jak już sobie ustaliliśmy, demokracja szlachecka była głupia. Kiedy niby to zrobiliśmy? Tydzień temu. Jeśli ktoś nie słuchał, to nic strasznego, serdecznie zapraszam na stronę Radia Lublin, gdzie znajdują się wszystkie poprzednie odcinki. No ale okej, skoro ten ustrój był tak beznadziejny, to jakim cudem Rzeczpospolitej udało się przetrwać taki kawał czasu? Dzięki wybitnym jednostkom, władcom, którzy nie bali się trudnych decyzji i krytyki chcącej wejść im na głowę szlachty. O kilku przypadkach poskromienia demokracji szlacheckiej opowiemy sobie już teraz, w programie W Drewniakach przez historię. W zeszłym tygodniu ustaliliśmy, że już od czasów Kazimierza Wielkiego możni, później nazwani szlachtą, wchodzili władcy na głowę, a ich potomkowie po kilku pokoleniach totalnie obleźli ówczesnych władców jak kleszcze grzybiarza. Król teoretycznie miał tylko symboliczną władzę, ale mimo wszystko szlachta musiała się z nim liczyć. Kilku wybitnym władcom ten fakt wystarczył, żeby okiełznać to roszczeniowe towarzystwo. Jako pierwszy przykład omówimy tu sobie Stefana Batorego w kontekście polityki zagranicznej. Tylko jeszcze wyjaśnijmy sobie pewną kwestię, bo to dość ważne. W teorii to król stanowił prawo, konstytucje wychodziły pod jego imieniem, ale z czasem musiał to wszystko zaklepać i Sejm, któremu często było z władcą nie po drodze. Co więc zrobił Batory, kiedy nie mógł przepchnąć propozycji zrzutki na wojnę z Rosją? Uciekł się do propagandy. Okej, może nie propagandy, a lekkiego podkoloryzowania wizji tego, co stanie się z posłami i ich najbliższymi, kiedy do naszego kraju wjedzie Iwan Groźny z ekipą. Opis był tak drastyczny, że zatwardziała szlachta drżącymi rękami podpisała zgodę. Da się? Da się. Do zadań króla teoretycznie należało też ogarnianie polityki zagranicznej, wysyłanie i przyjmowanie posłów, ale z czasem i tutaj szlachta wsadziła łapska i od pewnego momentu król musiał mieć jej zgodę na wypowiedzenie wojny i zebranie coraz gorszego pospolitego ruszenia. Ale to też nie była sytuacja bez wyjścia, bo sprytny władca, mając wpływ na poselstwa, mógł sprowokować wojnę tak, że pierwsze atakowało to drugie państwo. W tej sytuacji szlachta stawała pod ścianą, bo wróg już na nas szedł i trzeba się było streszczać ze zrzutką na obronę, która często zmieniała się w skuteczny atak. Pewnie, że było to trochę ryzykowne, ale czasem opłacalne. Dobrym przykładem jest tutaj akcja, którą zrobił Zygmunt III Waza, kiedy inkorporował Estonię do Polski i sprowokował wojnę ze Szwecją. Jednak nawet najsilniejsi charakterem władcy wiedzieli, że bez sojuszników nie da rady, a jak trwoga to... Wiadomo do kogo, a w tym wypadku do jego ziemskich reprezentantów. Chodzi o to, że co bardziej kumaci władcy wiedzieli, jak ważny jest kościół i wcale nie chodziło o religię. Otóż król mianował biskupów, więc mógł sobie ustawiać kadrę największego imperium edukacyjno-medialnego tamtych czasów. Bo kościół prowadził szkoły, ale jeśli chciał, to był też perfekcyjną machiną propagandową. Kazania głoszone z ambon były najlepszą formą komunikacji z ludem, więc tam król kazał odczytywać swoje listy i rozporządzenia. Oczywiście nic za darmo. Za taką pomoc dla władcy kościół też chciał coś dla siebie, ale wiele z tych przywilejów opierało się na ułatwieniu wojowania z innowiercami, a nie na pchaniu się w politykę, więc królowie nie mieli z tym aż takiego problemu. Wiele osób ma dziś pretensje, że królowie tacy jak Jan Kazimierz byli tacy mili dla kościoła, ale to nie brało się znikąd. Jakoś trzeba było sobie radzić. Dziś, żeby dotrzeć ze swoimi treściami do jak największej ilości ludzi, trzeba płacić Facebookowi. Kiedyś kościołowi. Zmieniło się tylko medium. Dziś po raz kolejny przekonaliśmy się o tym, że to jednostki zmieniają losy świata i mają wpływ na bieg historii. Nawet w wydawałoby się jednym z najbardziej nietrafionych systemów politycznych w dziejach, dało się odnaleźć, jeśli miało się dużo odwagi i talentu. Zresztą Batory, Waza czy Jan Kazimierz to goście, o których sobie jeszcze powiemy. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.